Łukasz Bradzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Marcin Jabłoński, członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Rozmowa zdalna, także na naszym profilu facebookowym do obejrzenia, a ja zapytam Pana o jedność w narodzie. Chodzi o to, że mamy sytuację trudną na granicy polsko-białoruskiej. No i pytanie o tutaj jedność klasy politycznej w Polsce po to, żeby mówiła jednym głosem, to chyba nie jest dość powszechna sytuacja, chociaż na przykład na obchodach Święta Niepodległości marszałek Grodzki potrafił stanąć w ramię z Andrzejem Dudą i wspólnie świętować. To w województwie lubuskim na przykład obchody zostały rozdzielone. Marszałek województwa lubuskiego była na swoim marszu, wojewoda na wojewódzkich obchodach. Czy pomysł na tego typu świętowanie czy rozdzielanie obchodów jest dobry w momencie, kiedy no właśnie potrzebna jest nam jedność narodowa?
Myślę, że pomieszał Pan niepotrzebnie dwie różne rzeczy. Jeśli chodzi o obchody, to więcej radosnych okoliczności, to tylko lepiej. A jeśli chodzi o jedność narodu, ja nie widzę powodu, żeby twierdzić, że jest inaczej. Myślę, że nie ma żadnego sporu o to, że bezpieczeństwo kraju, integralność terytorialna Polski jest rzeczą nadrzędną i z tym się absolutnie wszyscy zgadzają.
No to jak Pan wytłumaczy głosowania na przykład w sprawie muru, gdzie właściwie bardzo duża większość opozycji, w tym Koalicji Obywatelskiej, była przeciw temu
budowie? No ale to jest tylko drobny niuans, wie Pan, niepokoi opozycję, przede wszystkim polityka prawnego, ale to jakby Pan pozwolił mi odpowiedzieć, to będzie ciekawsza rozmowa. Ja uważam, że opozycję niepokoi pewna polityka izolacjonizmu, bo w tej chwili mamy sytuację taką, że z Putinem i Łukaszenką rozmawiają kanclerz Merkel i prezydent Macron. Nikt nie wie, jak się nazywa polski minister spraw zagranicznych, podczas kiedy przez wiele, wiele lat polscy ministrowie spraw zagranicznych byli postaciami tak w polskiej, jak i europejskiej polityce. Warto przypomnieć ministrów Skubiszewskiego, Geremka, czy choćby znanego, lubianego, cieszącego się zaufaniem w całej Europie, na całym świecie, Radosława Sikorskiego. Teraz prawie nikt nie wie, jak się nazywa minister spraw zagranicznych. Jego w ogóle nie widać. No tak, ale proszę zapytać na ulicy. W ogóle nie widać go w mediach, nie wypowiada się, nie zajmuje stanowiska.
Skuteczny. To ważne jest.
No, na razie z tym myślę, że jest nie najlepiej. Dyskusje w Kongresie Amerykańskim o zapędach autorytarnych Polski to jest upokorzenie dla Polski.
To jest jakieś organizacje organizują, a nie sam kongres. Przypomnijmy.
No, to Pana pogląd. Obraz w świecie jest zupełnie inny. Konflikty wokół z Czechami, ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską. Brak ministra, o którym mówiłem, to jest coś, co niepokoi opozycję, ale nie kwestie te zasadnicze dotyczące bezpieczeństwa państwa, integralności terytorialnej naszej ojczyzny. Tu wszyscy są zgodni.
No ale wrócę do tych głosowań w takim razie w Sejmie. Opozycja bardzo kontestowała budowę muru, a na przykład opozycja na Litwie czy w Łotwie głosowała ręka w rękę z tamtejszymi rządami. Dlaczego
ale
tutaj nie może być porozumienia?
Media nie mają dostępu do granic, jest stan wyjątkowy, strefa jest zamknięta, relacjonują sytuację z Polski, media zagraniczne, w tym głównie białoruskie. To bardzo niekorzystna sytuacja. To nie jest współpraca, opozycja domaga się posiedzeń organizowanych przez prezydenta, przez polski rząd, nie jest do tego dopuszczana. Prominentne postaci rządu mówią, że nie ma z kim rozmawiać, że nie ma poważnych osób po stronie opozycji. No z tego wynika to napięcie i dlatego ten brak współpracy jest niepokojący pewnie dla wszystkich Polaków, ale rola rządu polega na tym, by wyciągać rękę do współpracy. Tak, absolutnie tak uważam.
No dobrze, to w takim razie to jest Pana zdanie. Zostawmy na razie temat granicy. Ja chciałem zapytać Pana o sprawy regionu. Na jakim etapie są negocjacje w sprawie zintegrowanych inwestycji terytorialnych? Na przykład miejski obszar w Gorzowie Wielkopolskim powiększył się dwukrotnie. Czy to jest powód do tego, żeby mógł liczyć na przykład na podwójne środki? Czy będzie otrzymywał tyle samo, co dotychczas?
Zintegrowane inwestycje terytorialne to jest wycinek całości. Jesteśmy w trakcie konsultowania całego programu, czyli przyszłego budżetu. Wczoraj mieliśmy jedno z ostatnich stacjonarnych spotkań w Zielonej Górze w Urzędzie Marszałkowskim z organizacjami pozarządowymi. Jesteśmy po cyklu spotkań z przedsiębiorcami, z samorządami w różnych częściach województwa, w wielu miastach. Dużo czasu spędziłem na prowadzeniu tych konsultacji. Przebiegają one bardzo spokojnie, w bardzo ciekawej, takiej merytorycznej atmosferze. I ostatecznie będziemy przedstawiali propozycje podziału środków i decentralizacji środków, w tym też przeznaczonych na funkcjonowanie ZIT-u w Zielonej Górze i w Gorzowie, jak również innych, bo powstało szereg innych porozumień samorządowych, takich obszarów funkcjonalnych. Mniejsze,
ale wiadomo, że
samorządy też oczekują udziału.
Ta kołdra jest krótka i każdy ciągnie w swoją stronę.
No ale chodzi o to, żeby rozwój regionu był zrównoważony, równomierny i będziemy o to chcieli zadbać, nie zapominając o terenach wiejskich, o mniejszych, biedniejszych, słabszych gminach. I z całą pewnością poważnie potraktujemy duże ZIT-y w Gorzowie i w Zielonej Górze i zapowiadamy już od kilku miesięcy, że udział samorządów w realizacji tego przyszłego budżetu unijnego będzie wyższy jak w tej dotychczasowej perspektywie. Sądzimy, że będzie to około 40%. Ten proces decentralizacji w wypadku naszego regionu postępuje cały czas i uważam, że sytuacja jest korzystna dla samorządów.
Czyli 40% Gorzów także będzie mógł liczyć na tego typu powiększenie środków?
Mówię o 40% udziale w całym budżecie. W przyszłej perspektywie taką część tych środków chcemy przeznaczyć na samorządy, na tę politykę terytorialną, na projekty realizowane i organizowane przez samorządy terytorialne. I rzeczywiście większe są ZIT-y tak w Gorzowie, jak i w Zielonej Górze, ale powstały także nowe, więc sposób podziału tych pieniędzy musi być nieco inny. Mamy na to pomysł i te rozmowy przebiegają w spokojnej, wydaje mi się, że przyjaznej atmosferze.
A jaki to jest pomysł?
No, wie pan, to jest bardzo skomplikowane zagadnienie, bo w przeciwieństwie do innych programów, no na przykład Polskiego Ładu, który jest kompletnie nietransparentny, nasz proces konsultacji jest całkowicie transparentny, bo w różnych środowiskach pokazujemy wszystkie szczegóły przyszłego budżetu, pokazujemy każdy z celów, jakie nakreśliła Komisja Europejska, pokazujemy cele szczegółowe, ile będzie pieniędzy, w której pozycji, jak będzie można aplikować o te środki, więc wszystkie te szczegóły, bardzo liczne zresztą, pokazujemy podczas tych konsultacji. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, jak to będzie przebiegać. Nie będzie to jakiś trudny do dokonania oceny proces aplikowania o środki, no na przykład przy pomocy 500 znaków, czyli długości 2 SMS-ów, jak to było w wypadku Polskiego Ładu.
Finał kiedy przewidziany tych konsultacji?
Myślę, że do końca roku będziemy zmierzać do finału rozmów i konsultacji z Ministerstwem Funduszy i od początku przyszłego roku zaczną się ostateczne uzgodnienia już z Komisją Europejską i wierzę, że wiosną rozpoczniemy postępowania konkursowe i będzie można aplikować już o środki. Mamy wszyscy spóźnienia, ale to nie jest wina regionu, to sytuacja ogólna i w Europie, pandemia, opóźnione prace tak w Parlamencie, jak i Komisji Europejskiej, ale też i w polskim Ministerstwie Funduszy, stąd to opóźnienie, dlatego staramy się wykorzystać teraz każdą chwilę, każdy dzień, żeby przyspieszyć ten proces i jak najszybciej przystąpić do wydatkowania pieniędzy Unii.
Co dalej z Parkiem Technologii Kosmicznych? Gazeta Lubuska donosi, że firma, która wygrała przetarg, ma grozić zerwaniem kontraktu na budowę.
No rzeczywiście jest pewien problem. Zresztą zaciekawił mnie ten artykuł, bo widziałem artykuł wczoraj w Gazecie Lubuskiej. Nikt z nami na ten temat nie rozmawiał. Pojawiło się tam wiele szczegółów. Opowiadał o nich po raz kolejny ktoś, kto się podaje za osobę odpowiadającą za infrastrukturę w regionie. Jeden z radnych zresztą opozycji. Bardzo mnie to dziwi, bo nikt mnie o zdanie nie pytał ani o informacje dotyczące tego projektu. Rzeczywiście doszło do pewnych zmian w otoczeniu tym gospodarczym. Wzrosła cena inwestycji związanych z budową wszelkich obiektów. Rzeczywiście wykonawca wydaje się, że ma kłopoty. Jesteśmy w trakcie skomplikowanych rozmów, bo nie ma prostych rozwiązań, by zwiększyć wartość kontraktu, który został ustalony w wyniku postępowania przetargowego. To są oferty ryczałtowe i nie ma łatwych podstaw prawnych do tego, by te kwoty zwiększać. Natomiast jesteśmy w trakcie dyskusji. Do jutra otrzymamy od wykonawcy propozycję polegającą na wyliczeniach precyzyjnych. Spróbujemy to odnieść do obowiązujących przepisów prawa i mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie. Gdyby było inaczej, będzie być może konieczność powtórzenia postępowania przetargowego, ale co do zasady i istoty, samorząd województwa jest zdeterminowany, żeby ten projekt realizować. On jest ważny dla regionu, wiążemy z nim szereg nadziei.
Pytanie z pana rodzinnych Słubic. Mają Słubice problem komunikacyjny, potrzebna jest budowa obwodnicy. Na forach internetowych coraz częściej pojawiają się informacje, że blokuje pan inwestycje, bo będzie przebiegać obok pana nieruchomości. Czy te informacje częste mają związek z rzeczywistością? Może pan się do tego odnieść?
To jest oczywiście absurd. Pytanie jest oczywiście nikczemne, to nieprawda oczywiście. Nigdy nie planowano przebiegu inwestycji koło mojego domu, ale nawet gdyby tak było, a ze świadomością kupiłbym działkę w takim miejscu, to nie próbowałbym inwestycji blokować. Przeciwnie, proszę pana. Przed kilkoma laty uzyskano zgodę i decyzję na przeprowadzenie tego przedsięwzięcia przez teren gminy Słubice. Ja wtedy pełniłem funkcję wiceburmistrza miasta. Ja przeprowadziłem te wszystkie negocjacje i uzgodnienia, które doprowadziły do wydania dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad decyzji środowiskowej, więc tego typu zarzuty i pogłoski są całkowicie nikczemne, bezpodstawne.
Lobbuje na rzecz obwodnicy.
Ale oczywiście, że tak, poruszam ten temat przy każdej możliwej okazji, tak na forum sejmiku, jak i w mediach wszelkiego rodzaju i mówię o tym, że sytuacja w Słupicach jest nieznośna. Zablokowana jest cała granica, granica państwa. Zablokowane są węzły autostradowe, zablokowany jest dojazd i wyjazd z miasta i do miasta, specjalna strefa ekonomiczna w Słupicach. Niestety władze miasta nie wykazują żadnej aktywności na tym polu. Natomiast tego typu pogłoski, o których pan powiedział, jeszcze raz powtórzę, są absolutnie bezpodstawne. Dodam więcej, są nikczemne.
To na koniec pytanie o studia. Panie członku zarządu, czy w końcu pokaże pan dyplom Master of Business Administration?
A niech pan powie, gdzie mogę zobaczyć pana dyplomy w przestrzeni publicznej? Proszę pana, oczywiście, że tak. Problem wynika z tego, że pewien kolega panów pokazywał w przestrzeni publicznej, wymachując dyplomami z moich akt osobowych, za co został zresztą oskarżony przez prokuraturę. I na tym polega problem, a nie z moim wykształceniem, bo z nim nie mam żadnego problemu. Jestem osobą, która ma dobre wykształcenie, było to wielokrotnie badane, sprawdzane przy różnych okazjach i funkcjach, których
pełniłem. Pan skończył studia Master of Business Administration?
Tak, oczywiście, tak.
I pokaże pan na to dowód? Kiedyś.
Jeśli będzie taka potrzeba i kiedyś będę to musiał zrobić, to oczywiście mam wszystkie dowody z ukończonych studiów, tak.
Chociażby teraz można by było to zrobić w internecie, każdy by wtedy zobaczył, bez danych osobowych oczywiście, no ale to pana decyzja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego, Platforma Obywatelska, był moim państwa gościem.
Do usłyszenia.